Kochani, chciałbym się podzielić słowem, którym żyję i to słowo dotyczy naszego życia. Dzisiaj chciałem mówić o tym, jak Bóg nas napełnia, o tym, jak Bóg nas wyposaża w nową tożsamość i o tym, że Bóg w tej nowej tożsamości, którą wkłada nas z chwilą, wtedy, kiedy oddajemy Mu swoje życie, On również kładzie przed nami nowy plan dla naszego życia, nowe cele dla naszego życia. I chciałbym o tym powiedzieć. Zatytułowałem sobie dzisiaj to moje przesłanie: każdy z nas ma swój cel, czy coś w tym rodzaju, poproszę. O, nasze życie ma cel i to nie jeden, coś w tym rodzaju. Nasze życie ma cel i to nie jeden. I chciałbym na ten temat dzisiaj powiedzieć, ponieważ Bóg stworzył nas jako wierzących, jako dzieci Boże, braci i siostry Chrystusa, On stworzył nas pełnymi. On nam dał, On nas wyposażył, abyśmy żyli pełnią życia. Ta pełnia niekoniecznie się będzie przekładała w tą pełnię, którą rozumie świat. Ale Bóg daje nam inne, troszeczkę inne cele. I o tych celach chciałbym powiedzieć. Ale zanim zacznę, krótka zagadka. Czy możecie mi powiedzieć, według waszej wiedzy, kto był największym królem przedstawionym w Biblii? Na pewno powiemy Dawid, niesamowity król według Bożego serca, napisał wiele psalmów, którymi my też dzisiaj żyjemy. Inny przykład? Król Salomon, najmądrzejszy z królów. Świetnie, jakiś jeszcze inny przykład? Herod, okej, to może nie był ten największy. Król Saul, pierwszy król Izraela. Ale ja dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o innym królu, który Biblia mówi, że był jeszcze innym, że był największym królem, którego nie było ani przed jego życiem, ani po jego życiu. I chciałbym, byśmy spojrzeli troszeczkę na przykład tego króla, bo on nas zainspiruje. Chciałbym nawiązać do jednej z ksiąg Starego Testamentu. Warto czytać Stary Testament. Zarówno nowy również. Z drugiej księgi Kronik, 18 rozdział, wersety od 2 do 7. I będzie tutaj mowa o królu Ezechiaszu. Król Ezechiasz. Na pewno część z was czytała o tym królu. Otóż posłuchajcie. W chwili objęcia rządów ów Ezechiasz miał 25 lat i panował 29 lat w Jerozolimie. Jego matce było na imię Abija, córka Zachariasza. Czynił on to, co jest słuszne w oczach pańskich, zupełnie jak jego przodek Dawid, czyli jesteśmy blisko. On to usunął wyżyny, potrzaskał stele, wyciął aszery i potłuk węża miedzianego, którego sporządził Mojżesz, ponieważ aż do tego czasu Izraelici składali mu ofiary kadzielne, nazywając go Nehusztan. W Panu Bogu Izraela pokładał nadzieję. I posłuchajcie, i po nim nie było podobnego do niego między wszystkimi królami Judy, jak i między tymi, co żyli przed nim. Przylgnął do Pana, nie zerwał z nim i przestrzegał jego przykazań, które Pan zlecił Mojżeszowi, to też Pan był z nim. We wszystkim, co przedsięwziął, miał powodzenie. Czy możecie sobie wyobrazić, chcielibyście tak mieć w swoim życiu? We wszystkim, co przedsięwziął, Ezechiasz miał powodzenie. Gdzie był klucz tego owego powodzenia? Dokładnie w tym, gdzie pisze to słowo. Ezechiasz przestrzegał wszystkiego tego, co zlecił mu Pan. Ezechiasz wiedział, kim jest. On znał swój cel i znał właściwy czas dla siebie. I chciałbym, byśmy przyjrzeli się Ezechiaszowi. Ale z biegiem lat Ezechiasz się zestarzał i zapadł na chorobę. Ta choroba była na tyle poważna, że nawet Pan dał słowo prorokowi Izajaszowi, że ma przygotować Ezechiasza na śmierć. I wówczas Ezechiasz, ku zdziwieniu, nie był tym za bardzo szczęśliwy. Tym, że Pan Bóg mu zapowiedział, że oto będzie musiał policzyć swoje dni i odejść z tego świata. I zaczął modlić się do Pana. I chciałbym, byśmy spojrzeli na drugi fragment w Biblii, gdzie pisze o królu Ezechiaszu, a pisze on właśnie w księdze proroka Izajasza w 38 rozdziale właśnie od 1 do 5. Zobaczmy tą sytuację. W owych dniach Ezechiasz zachorował śmiertelnie. Prorok Izajasz, syn Amosa, przyszedł do niego i rzekł mu, tak mówi Pan Bóg, rozporządź domem swoim, bo umrzesz i nie będziesz żył. Wtedy Ezechiasz odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, a mówił tak. Ach, Panie, wspomnij na to, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z doskonałym sercem i że czyniłem to, co miłe oczom Twoim. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie. Wówczas Pan skierował do Izajasza słowo tej treści. Idź, by oznajmić Ezechiaszowi, tak mówi Pan, Bóg Dawida, Twego praojca. Słyszałem Twoją modlitwę. Widziałem Twoje łzy. Uzdrowię Cię. Za 3 dni pójdziesz do świątyni pańskiej, oto dodam do Twego życia 15 lat. Niesamowita historia. Bóg jest niesamowity. Bóg przedłużył życie Ezechiaszowi, dlatego że Bóg stwierdził rzeczywiście, że Ezechiasz był mu wierny. Ezechiasz przed Panem dał mu, przed Panem położył, jakby to powiedzieć, pewne argumenty, argumentacje, dlaczego Bóg powinien mu pozostać, pozwolić dłużej na ziemi. Ponieważ Ezechiasz mówi, służyłem Ci wiernie. Moje serce było przed Tobą szczere. Zobacz, co moje życie przyniosło dla innych ludzi. I wiecie co? Bóg zgodził się z tą argumentacją, którą mu przedstawił Ezechiasz. Zgadza się przedłużyć mu życie o kolejne 15 lat. Bóg nie tylko pomnożył owoc jego życia, ale wydłużył jego ilość o całe 15 lat. I chciałbym, byśmy na chwilę zatrzymali się i zastanowili się nad 3 pytaniami, którymi chciałbym nas dzisiaj zostawić. Pierwsze pytanie jest takie. Gdyby Bóg chciał dzisiaj zapytać siebie o powody, dla których miałby dać Ci żyć o kolejne 15 lat, to co byś mu powiedział? A drugie pytanie jest takie. Gdyby Bóg ocenił Twoje ostatnie 15 lat życia, czy byłby chętny dać Ci kolejne 15 lat? Patrząc na Ezechiasza. I trzecie pytanie, bez względu na to, czy Bóg nam da kolejny rok, 10 czy 15 lat, bo tego nie wiemy. Ale czy jesteś gotów wykorzystać swoje kolejne lata Twojego życia w sposób, który Bóg dla Ciebie zaplanował? Czy jesteś gotów wykorzystać Twój czas, który Bóg ma dla Ciebie, aby Bogu służyć, bo Bóg dla Ciebie zaplanował ten czas? My nie wiemy, ile tego czasu jest. Jeśli Twoją odpowiedzią jest wahanie i nie, to dlaczego Bóg miałby darować Ci ten czas, jaki masz przed sobą, po to, aby go zmarnować? Ale jeżeli w Twoim sercu mówisz tak, to chciałbym dzisiaj powiedzieć o kilku celach, które na pewno Bóg stawia przed każdym z nas, przed naszym życiem, bo Bóg tego od nas oczekuje. Jest taki fragment w liście do Efezjan, 5 rozdziale, 15 wersecie do 17, który napisany jest w ten sposób. Baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy. Wyzyskujcie chwile sposobne, bo dni są złe. Nie bądźcie przy to nierozsądni, ale usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Chciałbym nas dzisiaj skonfrontować z tym słowem z Nowego Testamentu. Czy baczysz, jak żyjesz? Czy uważasz na to, jak żyjesz? Czy postępujesz w sposób miły dla Boga? Czy myślisz o tym? Czy twoje postępowanie jest miłe dla Boga? To, co On mówi do ciebie w różnoraki sposób. Po drugie, czy postępujesz w mądry sposób? Czy postępujesz mądrze? Czy wykorzystujesz czas, jaki ci pozostał? Bo dni są złe. Bo wywierana jest na nas presja z różnych stron po to, aby nasz czas marnować. I czy jesteś rozsądny? Czy usiłujesz zrozumieć, co jest wolą Pana? To są moje pytania dla nas na dzisiejszy poranek. Drugi fragment, który chciałbym wam przytoczyć, z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział. Jeśli więc ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, będzie naczyniem zaszczytnym, poświęconym, pożytecznym dla właściciela, przygotowanym dla każdego dobrego czynu. Kochani, ja chcę takim być. Ja chcę być narzędziem, które Bóg używa dla swoich celów, dla każdego dobrego czynu. W jaki sposób to uczynić? Poprzez życie w czystości. To, co Słowo Boże mówi nam, jeśli ktoś oczyścił siebie samego z tego wszystkiego, co nas otacza, a co niekoniecznie prowadzi nas do Boga. Pięć celów, które chciałbym, abyśmy dzisiaj przypomnieli być może sobie, a być może będzie to pewna nowa rzecz dla niektórych z nas. Po pierwsze, Bóg chce, abym go uczynił centrum swojego życia. Śpiewaliśmy przed chwilą taką fajną pieśń, w którym mówiliśmy, że chcemy, aby On był naszym światem. Właśnie Bóg chce, aby był centrum naszego życia. On nie chce, aby nasze życie było skupione na samych sobie, aby nasze życie było samolubne. On chce, aby nasze życie było bogolubne, abyśmy Go poznawali, abyśmy Go doświadczali, abyśmy się Nim radowali. On chce żyć z nami w przyjaźni. On uczynił nas po to, aby mieć z nami związek, aby mieć z nami relacje, aby mieć z nami związek pełen miłości, bo On nas po to uczynił. On chce, kochani, aby każdy z nas uczynił Boga swoim trzonem swojego życia. Uczynił Boga centrum swojego życia. Uczynił Boga osią swojego życia. Aby Bóg nie był jakimś elementem tylko. Aby nie był peryferium. Aby nie był jakąś cząstką, którą my sobie zarządzamy, którą mamy oprócz innych cząstek. On chce być głównym punktem naszego życia. Pewnego razu Jezusowi zadano takie pytanie. Jakie jest największe przykazanie? Jezus, to jest w Ewangelii Mateusza w 22 wersecie, Jezus powiedział, będziesz miłował Pana Boga swego z całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem. Jezus powiedział, to jest pierwsze i największe przykazanie. I to jest pierwszy i największy cel naszego życia. A tym celem naszego życia jest to, aby to było życie w uwielbieniu Boga. Żyć w uwielbieniu dla Boga. To jest pierwszy nasz cel. I moi drodzy, tu nie chodzi o uwielbienie w sensie takim, jaki przeżywaliśmy przed chwilą, kiedy śpiewaliśmy pieśni uwielbienia. To jest jeden z elementów uwielbienia Boga. Ale Bóg chce, aby poprzez to, że uczynimy Go centrum naszego życia, że będziemy Go przez to uwielbiać. W jaki sposób? Poprzez radowanie się Nim w ciągu całego naszego tygodnia. Poprzez przeżywanie Jego obecności w ciągu całego naszego tygodnia. Poprzez radowanie się Jego obecnością w ciągu całego naszego tygodnia. Kiedy skupiasz się na Bogu, uwielbiasz Go. Kiedy myślisz o Nim, uwielbiasz Go. Kiedy modlisz się do Niego, uwielbiasz Go. Kiedy rozmawiasz z Nim, słuchasz Go, uwielbiasz Go. To skupianie się na Bogu w ciągu naszego całego tygodnia, kochani, to jest uwielbianie Boga. I Bóg chce, abyśmy my jako Jego dzieci, jako wierzący, tak żyli w naszym życiem, aby On był na pierwszym miejscu, aby nie było dychotomii, aby nie było rozdziału w naszym życiu. Problem jest w tym, że każdy z nas koncentruje się na czymś. Koncentrujemy się albo na swojej karierze, albo na swojej rodzinie, Niektórzy koncentrują się na sławie, niektórzy koncentrują się na władzy, niektórzy koncentrują się na rozrywce, niektórzy koncentrują się na sporcie, na imprezowaniu. I mamy tu problem, ponieważ Bóg od samego początku, kiedy prowadził lud Izraela, mówił od samego początku, że jest Bogiem zazdrosnym. Że jest Bogiem zazdrosnym i nie chce, abyśmy my oddawali chwałę, cześć, czas, uwagę w stopniu większym niż On sam. I nazywał to bożkiem. On przestrzegał lud od samego początku, aby nie oddawali czci bożkom. I przestrzega także nas, abyśmy nie oddawali czci bożkom. Dzisiaj ten bożek to niekoniecznie jest posążek Buddy gdzieś stojący w naszym domu. Ale dzisiaj naszym bożkiem może być pieniądz, może być telewizor, może być internet, może być rozrywka, może być praca, której poświęcamy cały nasz czas, całą naszą energię, całą naszą uwagę i po prostu nie mamy czasu ani siły, aby zajmować się Bogiem. A Bóg cię kocha i Jezus powiedział na samym początku, z całej siły, ze wszystkich serc, z całej duszy, z całej umysłu, Jezus pokazał nam, o co chodzi Bogu w Jego kochaniu. Skąd można wiedzieć, że Bóg jest centrum mojego życia? Albo jak można poznać, że coś zajęło miejsce należne Bogu? Można, moi drodzy. Dlatego, że kiedy coś zajmuje miejsce należne Bogu, to zaczynasz się martwić. Do twojego serca zaczyna wpełzać niepokój. Zaczynają wpełzać myśli, które cię rozwalają od środka. Martwisz się i to martwienie jest dla nas lampką ostrzegającą, że mamy niewłaściwie poustawiane priorytety. Stajesz się po prostu bojaźliwy, bo boisz się o to, na czym oparłeś swoje życie. A pierwszym celem naszego życia ma być życie w uwielbieniu dla Boga. W przeciwieństwie do tego, co odczuwamy, kiedy Bóg nie jest naszym centrum. Jeżeli skupiamy nasze życie na Bogu, to co odczuwamy? Pokój. Tak jest. Odczuwamy pokój. W liście do Filipian jest niesamowite słowo napisane. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Antidotum na zmartwienie jest uwielbianie Boga. A pokój Boży będzie strzegł naszych myśli. Wtedy, kiedy nasze myśli skupimy na Bogu, wtedy do naszego serca wejdzie pokój. Musimy sami zdecydować. Wybór należy do nas. Co będzie centrum naszego życia? I to jest pierwszy cel, który Bóg przed nami postawił. Kochani, drugim celem jest, drugi cel także dotyczy miłości. Drugim celem dla naszego życia jest to, że Bóg chce, abyśmy kochali Jego rodzinę. Tak naprawdę w naszym życiu najważniejszym tematem, który musimy się nauczyć, jest temat miłości, temat kochania, kochać Boga i kochać drugiego człowieka. Dlaczego Bogu tak bardzo na tym zależy? Bo Bóg jest miłością. Bóg jest miłością i On pragnie wylewać na nas tą miłość i pragnie otrzymywać od nas tą miłość w zupełnie wolny, pełen wolności, pełen oparty na dobrej woli sposób, jaki od nas płynie. Bóg stworzył rodzinę, duchową rodzinę, Kościół i Bóg chce, abyśmy kochali tą Bożą rodzinę. Nauczyli się być w tej Bożej rodzinie i nauczyli się kochać członków tej Bożej rodziny, braci i sióstr. Wiecie, że Kościół to jest jedyna rzecz tutaj na tym świecie, która będzie trwała przez całe wieki, przez całą wieczność? Rodzina, którą my tworzymy w naturalny sposób, ona kiedyś się skończy. Ona już teraz się kończy wielokrotnie poprzez różnego rodzaju tragedie, rozwody. Ale ta rodzina, którą Bóg stworzył, którą my tu jesteśmy, ta rodzina będzie trwała całe wieki. I ta rodzina jest miejscem, w którym Bóg chce, abyś był, mało tego, abyś był. Abyś oddawał jej część samego siebie, abyś kochał tą rodzinę. Tutaj w tej rodzinie, w tym środowisku, które Bóg stworzył, mamy praktykować to biblijne jeden drugiego. Czy wiecie, że w Nowym Testamencie aż 56 razy napisane jest jeden drugiego? 56 razy Bóg mówi, kochajcie się wzajemnie, troszcie się o siebie nawzajem, pomagajcie sobie wzajemnie, zachęcajcie się, budujcie się, pocieszajcie się, umacniajcie się. 56 razy. W jaki sposób to uczynić, jeżeli nie będziemy częścią tej rodziny, którą Bóg stworzył, częścią Kościoła? Dlatego Kościół jest jak laboratorium, w którym musimy się uczyć kochać. Bóg mówi, abyśmy Go kochali, ale w jaki sposób kochać niewidzialnego Boga? Otóż możemy kochać niewidzialnego Boga poprzez kochanie widzialnych ludzi, którzy żyją wokół nas, poprzez braci i siostry, którzy żyją wokół nas. Więc po pierwsze Bóg chce, aby nasze życie było skupione na Nim, aby On był centrum naszego życia, a po drugie Bóg chce, abyś nauczył się kochać Jego rodzinę. W liście do Hebrajczyków napisane jest takie słowo, na pewno go dobrze znacie. Nie opuszczajcie, nie opuszczajmy naszych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Ale dodawajmy sobie otuchy, tym bardziej, że widzimy zbliżający się dzień powrotu Pana. Za każdym razem, kiedy się spotykamy jako Kościół, zachęcamy się. Dodajemy sobie otuchy. I ten drugi cel, który Bóg daje naszemu życiu, każdemu z nas, nazywa się żyć we wspólnocie. Żyć we wspólnocie. Żyć w społeczności z innymi wierzącymi. Dlatego, że Bóg stworzył nas do wspólnoty, do społeczności. Na samym początku Bóg powiedział, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. I to nie tylko dotyczy małżeństwa. Nie jest dobrze, aby człowiek był sam, dotyczy także naszego duchowego życia. Bóg chce, abyśmy mieli relacje ze sobą i to nie jakieś płytkie relacje, ale relacje dogłębne. Każdy z nas potrzebuje przynależności, poczucia przynależności, bycia razem ze sobą. Dlatego w naszym Kościele tak bardzo podkreślamy wartość bycia w grupie domowej. Dlatego, że to jest to bezpośrednie miejsce, w którym możesz poczuć obecność drugiego człowieka. Możesz usiąść w kręgu i porozmawiać ze sobą. Możesz otworzyć się. Dlatego zachęcamy, jeśli nie jesteś jeszcze w grupie domowej, to poszukaj sobie na mapie grupę, która jest najbliżej ciebie. Albo najlepiej skrzyknij dwóch, trzech przyjaciół, twoich znajomych i stwórz nową grupę domową. A my ci pomożemy ją poprowadzić. Tak bardzo ważne jest to. Chcę powiedzieć, że nie wystarczy, że Bóg jest tylko centrum naszego życia. Ale chcę powiedzieć także to, że życie chrześcijańskie nie jest życiem, które ma być prowadzone solo, które ma być prowadzone samotnie. Nasze życie ma być życiem wspólnotowym. I dlatego tak bardzo zależy nas na tym, abyśmy w 100% wszyscy byli w grupach domowych, w których będziemy mieli jeszcze mocniejsze więzi ze sobą nawzajem. A Bóg daje nam bardzo praktyczny model, jak to robić. Zobaczmy list Dzieje Apostolskie w 2 rozdziale, w 41 wersecie. Kochani, chciałbym, byśmy głośno razem przeczytali ten werset, bo on jest fundamentalny dla nas. On nam pokazuje model, w jaki funkcjonował Kościół Nowego Testamentu, Kościół Dziejów Apostolskich. Dlatego przeczytajmy razem ten fragment. Co? Ja tyle gadam, może też trochę powiecie coś. 3-4. Przeczytajmy razem. Ci, którzy dzięki słowom Piotra uwierzyli w Jezusa, zostali ochrzczeni. I tego dnia przyłączyło się do grupy wierzących około 3000 osób. Z oddaniem trzymali się oni nauki apostołów, żyli we wspólnocie, dzielili się chlebem i razem modlili się. Byli jednomyślni, codziennie zbierali się w świątyni, w domach zaś dzielili się chlebem i z radością oraz otwartością spożywali wspólnie posiłki. Fantastyczne. Zobaczmy, jak ten fragment jest konkretny. jak pokazuje pewien porządek, którym Bóg chce, abyśmy zachowywali. Na początku mamy uwierzyli. Bóg chce, abyś uwierzył w Chrystusa. Po drugie, zostali ochrzczeni. Bóg chce, abyś przyjął chrzest. Po trzecie, przyłączyli się do grupy wierzących. Bóg chce, abyś był częścią Kościoła. Po czwarte, z oddaniem trzymali się nauki apostołów. Co to znaczy trzymali się nauki apostołów? To znaczy studiowali razem Boże Słowo. Nauka apostołów to jest nic więcej jak Nowy Testament. I mam dla was pytanie. Czy już zrobiłeś te wszystkie kroki? Czy uwierzyłeś w Chrystusa? Czy dałeś się ochrzcić? Czy jesteś częścią grupy domowej? Czy studiujesz i aktywnie uczestniczysz w spotkaniach grupy domowej? Jeżeli jeszcze nie, zachęcam cię, abyś to uczynił. Jeżeli już to czynisz, to zachęcam cię, abyś trzymał się tej drogi, bo to jest właściwa droga, na której Bóg nas ustawi. Tu mamy dwa cele. Idziemy dalej. Trzecia rzecz. Po pierwsze, mówiliśmy, że Bóg chce być centrum. Bóg chce być centrum naszego życia. Po drugie, mówiliśmy o tym, że Bóg nie chce, abyśmy prowadzili nasze życie samolubne. Trzecim celem naszego życia jest to, że Bóg chce, abyśmy stawali się coraz dojrzalsi. Abyśmy duchowo dojrzewali. Abyśmy wzrastali. On chce, abyśmy byli jak Chrystus. Nie chce, abyś był niemowlakiem, ale chce, abyś wzrastał w poznawaniu Słowa, wzrastał w zaufaniu do Niego, aby twoja miłość do Niego nieustannie wzrastała. On chce, abyś wzrastał w posłuszeństwie, w kochaniu Jego rodziny, w rozwijaniu swojego charakteru. To są rzeczy, które mają nas doprowadzić do miejsca, w którym będziemy czuć i myśleć tak jak Jezus. Jest taki fragment z listu do Hebrajczyków w 6 rozdziale, który mówi tak. Przestańmy więc ciągle wracać do podstaw nauki o Chrystusie, a zajmijmy się sprawami bardziej zaawansowanymi. Czy wciąż mamy zajmować się tylko podstawami wiary, przypominając wam o konieczności odwrócenia się od zła i uwierzeniu Bogu? Bóg oczekuje, że będziemy wzrastać. Dlatego trzecim celem naszego życia jest to, że będziemy uczniami. Że będziemy całe życie się uczyć. Być uczniem. Rozwijać się. Studiować. Zmieniać się. To jest trzeci cel naszego życia jako wierzących, który musimy mieć w naszym planie rozwoju, który chcemy mieć dla naszego życia. Wielu ludzi rozwija się w latach, ale niekoniecznie rozwija się w mądrości, rozwija się w duchowym rozwoju. Utknęli gdzieś. I ja chciałbym, abyśmy my pamiętali o tym i my tego się ustrzegli. Można być wiecznym niemowlakiem. Oczywiście wiemy, że Bóg nas zbawi, że nas zaprowadzi do nieba, ale tacy ludzie są płytcy. Tacy ludzie nie rozwijają się. Kiedy w rodzinie jest dziecko, które się nie rozwija, które zatrzymało się na pewnym etapie rozwoju emocjonalnego, czy fizycznego, czy umysłowego, to dla takiej rodziny to jest tragedia. Czyż podobnie nie jest w duchowej rodzinie, kiedy my nie rozwijamy się, kiedy nie wzrastamy? Po czym można poznać, że stajemy się coraz dojrzalsi? A mianowicie między innymi po tym, że potrafimy wyjaśnić, na czym polega prowadzenie chrześcijańskiego życia innemu człowiekowi, drugiemu człowiekowi, bo sami przeżywamy pewne rzeczy. I znowu list do Hebrajczyków w 5 rozdziale mówi tak. Po tak długim czasie, czyżby mówił do nas, czy co? Nie wiem. Po tak długim czasie powinniście nauczać innych. A tymczasem to was nadal trzeba uczyć podstawowych prawd Słowa Bożego. I Paweł mówi do Hebrajczyków, jesteście jak niemowlęta, które potrzebują mleka i nie mogą jeszcze przyjmować normalnego pokarmu. Ten zaś, kto ciągle żywi się tylko mlekiem, jest jak małe dziecko. Dojrzałość oczywiście nie jest celem samym w sobie. Ta dojrzałość musi służyć drugiemu człowiekowi. Dlatego powiedziałem, że oznaką dojrzałości jest to, że my potrafimy dzielić się tym, co przeżywamy. Potrafimy wskazać drogę do Boga. Potrafimy mówić o tym, jak należy żyć, czego się należy trzymać. Aby utrzymać sprawność fizyczną, wielu z nas ćwiczy, robi jogging, chodzi z kijkami, chodzi na siłownię, jeździ na rowerze, pływa. Stawiamy sobie cele, stawiamy sobie jakiś plan dla naszego duchowego rozwoju, dla naszego fizycznego rozwoju. A co z naszym duchowym rozwojem? Chciałbym zapytać się, czy nie powinniśmy także w podobny sposób traktować naszą duchową sprawność? Dlaczego nie zastanawiamy się, gdzie powinniśmy bardziej się przyłożyć do naszego duchowego rozwoju? Jeżeli Bóg pokazuje ci, że powinieneś duchowo wzrastać, to zastanówmy się, w jakim obszarze powinniśmy robić postępy. Jako duchowe dzieci, jako uczniowie Jezusa Chrystusa, czy to będzie głębsze wejście w Boże Słowo, czy to może będzie praca nad zwalczaniem pokus, które atakują moje życie? Czy to może będzie ćwiczenie się w posłuszeństwie? Czy to może będzie zdyscyplinowanie się w pewnej dziedzinie mojego życia, w której wiem, że jestem słaby? Kochani, na tym także polega chrześcijaństwo. Bo Bóg chce, abyś wzrastał. Bóg chce, abyś coraz lepiej rozumiał Jego Słowo, coraz lepiej Go poznawał. I dzięki temu był coraz mądrzejszym Jego dzieckiem. To jest trzeci cel, abyśmy byli uczniami. Czwarta rzecz, którą Bóg chce, abyśmy mieli na uwadze, kiedy patrzymy na swoje życie. Bóg chce, abyś dawał coś od siebie. To jest czwarty cel. Bóg chce, abyśmy dzielili się tym, co otrzymaliśmy od Niego. To jest element, który ma zwalczyć w naszym życiu postawę samolubstwa, konsumowania. Bóg nie chce, abyś tylko pasywnie był częścią swojego kościoła, częścią swojej grupy domowej, ale Bóg pragnie, abyśmy dawali coś od siebie. Bóg chce nas nauczyć hojności. Bóg chce, abyśmy pozbyli się samolubności, abyśmy nauczyli się służyć. Służyć innym, tym, co każdy z nas posiada. Swoimi talentami, umiejętnościami, wiedzą, darami, jakie Bóg w nas włożył. Zauważcie, jaki tu jest logiczny ciąg tego, co Bóg dla nas ułożył, abyśmy kierowali się tym w naszym życiu. Kiedy będziemy Go poznawać i kiedy jako uczniowie będziemy wzrastać, kolejnym elementem, który Bóg chce, abyśmy realizowali, jest, abyśmy dawali. Abyśmy służyli. Zobaczmy pierwszy list Piotra, 4 rozdział. Napisany jest tak. Każdy z was, każdy z nas otrzymał od Boga jakiś dar. Spożytkujcie go więc, pomagając innym. Czyniąc to, zrobicie dobry użytek z okazanej wam przez Boga Bożej łaski. Amen. Amen. W ten sposób Bóg chce, abyśmy funkcjonowali. Bóg mówi, masz dary, masz obdarowania. Spożytkuj je. W jaki sposób? Aby na tym zarobić? Nie. Po to, aby nawzajem sobie pomagać. I dlatego czwartym celem, jaki Bóg kładzie przed naszym życiem, jest to, abyśmy służyli innym. Czwarty cel naszego życia to jest służyć innym. W różnorodny sposób. W różnorodny sposób. Służysz wtedy, kiedy dajesz coś od siebie. Wtedy, kiedy pomagasz komuś, wtedy służysz. W jakikolwiek sposób mamy służyć. Biblia mówi jasno, abyśmy służyli Bogu poprzez służenie innym ludziom. Służyli Bogu poprzez służenie innym ludziom. Bo tak naprawdę to przez to służenie my przygotowujemy się na nasz czas, jaki spędzimy w wieczności w niebie. Czy wiecie, że w niebie nie będzie bezczynności? W niebie będziemy też służyli sobie innym. Tam będziemy mieli miejsce do służby, takiej służby, która będzie całkowitym wypełnieniem tego, co Bóg w nas włożył. Będziemy służyć z radością, bo to będzie okazywanie tego, kim naprawdę my jesteśmy. A tymczasem jesteśmy tu na ziemi, w niebie, w drodze do nieba i Bóg chce, abyśmy praktykowali to służenie jednym drugiemu, abyśmy byli usługującymi dla siebie. Jezus powiedział, że jeśli chcesz być wielki, to musisz nauczyć się służyć. I kochanie, my na tym bazujemy pracę całego Kościoła. Ten Kościół zbudowany jest i funkcjonuje tylko dlatego, że my służymy sobie nawzajem i służymy ludziom na zewnątrz. Ale potrzebujemy odświeżać w sobie tą filozofię służenia, która jest u podstaw bycia uczniem Chrystusa. Bo Bóg chce, abyśmy tak czynili, abyśmy czynili zupełnie za darmo dawanie ludziom tego, co masz w swoim wnętrzu. Jeszcze raz powiem, nie stworzył nas Bóg, abyśmy nic nie robili. Nie stworzył nas Bóg po to, abyśmy tylko robili coś dla siebie. Każdy z nas chce coś znaczyć w swoim życiu. Każdy z nas pragnie, aby nasze życie miało znaczenie. I wiecie co? To znaczenie nie zależy od portfela. To znaczenie w tym życiu nie zależy od tego, jak wielką masz władzę. Nie zależy od tego, jakie masz stanowisko. Nie zależy od tego, jakie masz wykształcenie. Znaczenie twojego życia będzie zależało od tego, jak bardzo jesteś otwarty na dzielenie się tym, co masz z innymi ludźmi. Na dawanie w wolności, dawanie w hojności. I pewnego dnia każdy z nas stanie przed Bogiem i Bóg postawi mu to pytanie. Co zrobiłeś z tym, co ci dałem? Co zrobiłeś z tymi darami, talentami, umiejętnościami, które ci dałem? Jeśli Bóg pozwala, abyś żył jutro i pojutrze i daj Boże kolejne lata, 15 i nawet więcej lat, tak jak pozwolił Ezechiaszowi, to każdy z nas powinien sobie postawić to pytanie, które jest zawarte w księdze psalmów, w 116 psalmie, 12 wersecie. Każdy z nas postawi sobie to pytanie, cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? Za wszystkie błogosławieństwa, za całe to szczęście, które mam wokół siebie. I pytanie mam. Chciałbym postawić nam to pytanie. Czy przyczyniasz się do bezinteresownego poświęcania się innym ludziom w tym świecie? Czy gdzieś służę? Czy gdzieś służę? Czy gdzieś poświęcam swój czas? Czy udzielam się gdzieś jako wolontariusz? W swojej grupie, w kościele, w klubie Malucha, w innych inicjatywach, które rodzą się tu i tam i widzę, że Bóg coś działa w naszym kościele. Bóg działa i wiem, że Bóg wykorzysta ten potencjał, który my tutaj razem tworzymy. To jest czwarty cel naszego bycia tu na ziemi, abyśmy służyli. Pierwszy cel, aby Bóg był centrum naszego życia. Drugi cel, abyśmy byli częścią Kościoła i kochali Kościół. Trzeci cel, abyśmy byli uczniem. I czwarty cel, abyśmy służyli. Jest jeszcze piąty cel, dla którego Bóg nas tutaj postawił na ziemi i dał nam ten X lat, abyśmy tutaj żyli. Bóg chce, abyśmy mówili o Jego miłości. Ktoś powiedział o Bożej miłości Tobie. Ktoś się podzielił z tym Tobą. I teraz Bóg chce, abyśmy my dzielili się tą Bożą miłością, tą nowiną o Bogu, o Chrystusie, o zbawieniu z innymi ludźmi. I Bóg chce, abyś przekazywał to dalej. Tutaj na ziemi są dwie rzeczy, których nie będziemy mogli na pewno wykonywać w niebie, bo w niebie, tak jak powiedziałem, będziemy mogli robić wiele rzeczy. Oprócz służenia wiem, że będziemy tam śpiewać, będziemy modlić się. Wierzę, że będziemy mieć też fajny czas relaksu, będziemy ucztować. i będzie tam niesamowita, aż będą tam niesamowite rzeczy. Ale dwie rzeczy, których nie będziemy mogli robić w niebie, to jest pierwsza rzecz, to jest nie będziemy mogli grzeszyć, wiadomo, i druga rzecz, nie będziemy mogli dzielić się dobrą nowiną, głosić Ewangelii, być świadkiem. No bo tam w niebie wszyscy będą świadkami. Wszyscy kiedyś doświadczyli zbawiennej mocy Jezusa Chrystusa. Jak sądzicie, którą z tych dwóch rzeczy tu na ziemi Bóg chce, abyśmy wykonywali? Ba, wiadomo, że nie grzeszyli, tylko tutaj Bóg chce, abyśmy mówili ludziom o Jego miłości. Abyśmy dzielili się tą miłością, którą przeżywamy sami z Nim. Jest piękny werset z drugiego listu do Koryntian, 5 rozdziału, 18 do 20 werset. Zobaczmy. Fantastyczne słowa. A wszystko to pochodzi od Boga, który dzięki Chrystusowi pojednał nas ze sobą. I co więcej, powierzył nam misję jednania z Nim innych ludzi. Bóg przez Chrystusa pojednał bowiem ze sobą świat, nie wypominając ludziom ich grzechów. Nam zaś polecił przekazywać innym wieść o tym pojednaniu. Mając więc za sobą autorytet Chrystusa, jesteśmy wysłannikami samego Boga, który przez nas przemawia do ludzi. My jesteśmy wysłannikami Chrystusa i, kochani, mamy pracę do wykonania. Mamy zadanie do wykonania, który tworzy piąty cel naszego życia. Otóż mamy być świadkiem Chrystusa. I to jest piąty cel. Być świadkiem. Być świadkiem. Być świadkiem Jezusa, być świadkiem Bożej miłości. Na pewno kiedyś był taki serial Sędzia Anna Maria Wesołowska. Na pewno oglądaliście ten serial, albo słyszeliście o nim, albo oglądaliście inny serial, który pokazywał, jak pracuje sąd. Gdzie widać, na czym polega rola świadka i rola adwokata, rola obrońcy. Adwokat, jego rolą jest przekonanie co do werdyktu. Jest tak manipulowanie argumentami, żeby obronić swojego klienta. Ale rola świadka jest zupełnie inna. Świadek mówi tylko to, co widział, to, co przeżył, to, co się przydarzyło w jego życiu. Ma powiedzieć tylko tyle, ile tak naprawdę, co tak naprawdę miało miejsce w jego życiu. I to jest zadanie, które Bóg przed nami stawia. Masz tylko mówić to, co wydarzyło się w twoim życiu w związku z Chrystusem. Jak zostałeś przez Niego dotknięty. Nie musisz być znawcą Biblii. Nie musisz być znawcą teologii. Mówisz tylko to, co tobie się przytrafiło. I Biblia mówi, abyśmy dzielili się tym świadectwem wszędzie. Gdzie? Zacznijmy od naszego domu. Mówmy o Bogu w naszych domach. Tym, którzy Boga jeszcze nie znają. Mówmy o Jezusie wtedy, kiedy siedzimy przy stole. Nie bójmy się wspominać imienia Jezus. Mówmy o tym, jak On kocha. Mówmy o tym, kiedy spotykamy się ze swoimi sąsiadami. Ja wiem, że to wymaga przełamania się. Ale to jest jednym z podstawowych zadań, które my mamy jako chrześcijan. Zmieniać atmosferę duchową w naszych środowiskach. Czasami, ja myślę, że częściej niż czasami, musimy sobie zdać sprawę z tego, że każda osoba na tym świecie, każda osoba, która żyje wokół nas, czy to przyjaciel, kolega z pracy, czy obcy człowiek, spędzi kiedyś wieczność w jednym z dwóch miejsc. Albo spędzi tą wieczność w niebie, świętując z Chrystusem Jego wielkość, albo spędzi wieczność poza niebem, w piekle, będąc oddzielonym od Boga i Jego chwały i przeżywając z tego tytułu nieprzebrane męki. Musimy mieć tego świadomość, że tu nie chodzi o jakąś grę, ale tu chodzi o to, aby ludzi wyrywać z tego miejsca, na którym są, a które prowadzi ich daleko od Boga, a przyprowadzić ich do Chrystusa, dzięki któremu będą mogli zbliżyć się do Boga i być blisko Niego. Nasze świadectwo. Nasze świadectwo. Możemy komunikować je na dwojaki sposób. Możemy komunikować je naszym życiem, naszym postępowaniem, reakcjami, zachowaniem, charakterem. i możemy komunikować je za pomocą naszych warg. I kochanie, musimy być chrześcijanami audiowizualnymi. Musimy być chrześcijanami, u których widać, że żyją dla Boga i u których słychać, że żyją dla Boga. I moje pytanie kolejne jest, czy znasz kogoś, kto osobiście nie zna Jezusa? Czy masz takie osoby wokół siebie w swoim środowisku? A jeżeli tak, to przyjmij tę odpowiedzialność, która spoczywa na ciebie, za powiedzenie im o Jezusie i o dobrej nowinie, którą przynosi Jezus. Kiedy wrócisz do domu, zapisz sobie to imię. Kiedy wrócisz do domu, postanów sobie, że będziesz mówić, dzielić się Ewangelią, miłością, swoim świadectwem, tym, co przeżywasz z Bogiem, z tą osobą. W jaki sposób być świadkiem? Trzeba zacząć od modlitwy. Zacznij od modlitwy. Zacznij modlić się o tą osobę, która nie zna Chrystusa. A wierzę, że jak będziemy modlić się gorliwie i regularnie, to Bóg zacznie otwierać drzwi dojścia do tej osoby. Możesz zaprosić ją do kościoła. W przyszłym tygodniu mamy, jak tutaj było ogłoszone, specjalną niedzielę ewangelizacyjną. Możesz zaprosić ją na spotkanie grupy domowej. Proś Boga, aby dawał ci sposobności do podzielenia się twoją historią, do bycia świadkiem. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Wypełnienie tego piątego celu, czyli bycia świadkiem, nie jest tylko twoim zadaniem. To jest nasze wspólne zadanie. Nie musisz tego robić sam. My ci pomożemy. Jako Kościół, jako grupy domowe, my jesteśmy tu po to, aby razem siebie nawzajem wspierać. Modlimy się o siebie, pościmy o siebie regularnie, współpracujemy, będziemy otwarci na twoich znajomych i przyjaciół, kiedy zaprosisz ich tutaj do kościoła. Jako Kościół jesteśmy grupą świadków, grupą ludzi, która przeżyła coś z Chrystusem. I dlatego, kiedy twoi znajomi przyjdą do kościoła i zobaczą, ile nas tu jest, powiedzą: wow, tyle ludzi, których życie zostało przemienione przez Chrystusa. Moi drodzy, celem Kościoła jest realizowanie tych pięciu celów. Po pierwsze, aby Bóg był centrum naszego życia, centrum. Po drugie, abyśmy byli we wspólnocie. Po trzecie, abyśmy byli uczniem. Po czwarte, abyśmy służyli. I po piąte, abyśmy byli świadkami. Na koniec jeszcze jeden werset, który chciałbym, by był dla nas takim otrzeźwieniem i takim ostrzeżeniem z drugiego listu do Koryntian, 6:1. Przyjaciele, jako współpracownicy Boga wzywamy was, abyście nie marnowali Jego łaski. Nie zmarnujmy Jego łaski. Nie marnujmy swojego czasu, nie marnujmy swojego życia. Niech Bóg będzie naprawdę centrum tym, co się dzieje w naszym życiu. Daj Bogu powody, aby ci pobłogosławił przez kolejne 15 lat, a nawet i więcej. Aby był z tobą. Kochani, chciałbym, byśmy teraz spędzili chwilę czasu w modlitwie. Aby te słowa, które wypowiedziałem, aby one wsiąknęły do naszego umysłu, do naszego serca. Dlatego pochylmy nasze głowy. I takim w skupieniu, takiej refleksji przed Bogiem nad swoim życiem. Bo tylko ty wiesz, co się dzieje w twoim sercu i Bóg. Pomódlmy się wspólnie razem. Ojcze, przyznaję, że nie zawsze jesteśmy tacy, jakimi ty chcesz być. Wiemy, Panie, bo ty nas znasz najlepiej, że nie wykorzystujemy naszego życia w taki sposób, jaki ty je zaplanowałeś. Panie, ale teraz, kiedy mówimy o tym i kiedy zaczynamy rozumieć całość naszego życia i twoje intencje i cele dla nas, prosimy cię, abyśmy uchwycili się twojego Ducha Świętego i twojego Słowa, abyśmy realizowali to, co ty chcesz, abyśmy czynili w tym życiu. Prosimy cię, Panie, aby nasze życie było skupione na tobie, abyśmy uczyli się ciebie, poznawali ciebie i przede wszystkim kochali ciebie, Panie, abyś był obecny w każdej minucie i godzinie naszego życia, które będziemy przeżywali od dzisiaj przez kolejne lata, Panie. Prosimy Cię, Panie, abyśmy nawiązywali relacje ze sobą, z wierzącymi, Panie. Prosimy, abyśmy przestali być chrześcijanami solo, chrześcijanami oddzielonymi od innych ludzi, ale byśmy, Panie, z odwagą i z ryzykiem podjęli się, że będziemy częścią Kościoła. Prosimy Cię o to, Panie. Panie, chcemy duchowo wzrastać. Prosimy, Duchu Święty, abyś dawał nam pragnienie duchowego rozwoju, pragnienie podejmowania decyzji dla Ciebie, pragnienie robienia kroków naprzód, których jeszcze nie zrobiliśmy. I Panie, prosimy, abyś zaczął używać naszego świadectwa. Prosimy, Duchu Święty, abyśmy byli świadectwem Twojej miłości przed innymi ludźmi, Panie, którzy Ciebie jeszcze nie znają. Panie, dziękujemy Ci za życie, które nam podarowałeś. Dziękujemy Ci, Panie, za tą rodzinę, którą jest Kościół. Dziękujemy Ci, Panie, za Twojego Ducha Świętego, który żyje w nas i prowadzi nas. Panie, nie chcemy być miernotami, ale chcemy być ludźmi, którzy będą szli do przodu z podniesioną głową. Tobie niech będzie chwała we wszystkim. Panie, prowadź nas i niech to słowo głęboko zapadnie w nasz umysł, w nasze serca i przynosi nowe decyzje, i przynosi nowe kroki, które będziemy podejmować ku Twojej chwale. Tobie we wszystkim cześć i moc, Panie. W imieniu Jezusa. Amen.